A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli, jakby języki ognia rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Oto początek relacji z tego niezwykłego wydarzenia, którego pamiątkę dzisiaj obchodzimy. Chrześcijanie na całym świecie dzisiaj obchodzą pamiątkę zesłania Ducha Świętego. Ten wielki dzień narodzin Kościoła Jezusa Chrystusa. Dzień wielkiego nawiedzenia serc ludzkich przez Ducha Świętego i zbawienia tysięcy ludzi. Cóż to był za dzień? Cóż to był za plon? Kiedy ludzie przez wiarę w Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela narodzili się na nowo i na wyznanie swojej wiary potem zostali zanurzeni, ochrzczeni na wzór apostolski. Ten dzień, który wspominamy dzisiaj i chcemy dołączyć do chrześcijan, którzy to wspominają, to triumfalny początek takiego pochodu Ewangelii przez świat. I ten pochód trwa aż do dzisiaj. Do dzisiaj ludzie słyszą dobrą nowinę, tę samą dobrą nowinę. I Duch w taki sam sposób dotyka ludzkich serc. A wszędzie tam, gdzie działa Duch Święty, tam rodzą się dla Boga nowe serca. Tak jak słyszeliśmy świadectwo brata przed chwilą. Tam dzieje się mała pięćdziesiątnica, tak bym to nazwał, w wielu miejscach na świecie. I miejmy tę świadomość, że niebo ma powody, aby się cieszyć codziennie. W niebie jest zawsze wielka radość. Dlatego do tego nieba chcemy się wybrać i tęsknimy za tym momentem. I dziś taka pięćdziesiątnica może się wydarzyć w twoim sercu. Jeżeli jeszcze Boga nie poznałeś, jeżeli jeszcze Chrystusa nie doświadczyłeś, czy nie doświadczyłaś, może Bóg dzisiaj przez Ducha Świętego wejść do twojego serca. Jest tylko pytanie, czy jesteś gotowy, czy otwarty na to, aby Bóg to uczynił. I chcę powiedzieć, bracia i siostry, że tak jak każdy fakt z życia Pana Jezusa Chrystusa, tak i ten fakt, który dzisiaj wspominamy, on był wielokrotnie zapowiedziany przez Pana Jezusa Chrystusa, który zawsze dotrzymuje słowa. W czytanych na początku w tych fragmentach i potem, jeśli byśmy przeczytali cały drugi rozdział, to zobaczymy dokładnie, że Pan Jezus ten wydarzenie wyraźnie zapowiedział. Jeszcze przed swoją śmiercią powiedział, że po swoim odejściu, kiedy odejdzie, pośle na świat Ducha Świętego, Pocieszyciela, aby był z wami na wieki, powiedział Pan Jezus. Poślę Go, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Czytamy w Ewangelii Jana w rozdziale 14, to jest 16 i 17 werset. Potem w innym miejscu po raz drugi Jezus zapewniał swoich uczniów, że pośle Ducha Świętego do nich. I dodał, że gdy przyjdzie On, Duch prawdy, On wprowadzi was we wszelką prawdę. To On wprowadzi we wszelką prawdę. Potem w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale czytamy 49 werset, gdzie Pan Jezus po raz trzeci mówi do uczniów: oto ja syłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Łukasza 24 rozdział i 49 werset. Potem również Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, napisał, że kiedy Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu spożywał z apostołami posiłek, nakazał im, czytamy, nie oddalajcie się od Jerozolimy, z Jerozolimy. Lecz oczekujcie obietnicy Ojca. Oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Bo po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. To czytamy w Dziejach Apostolskich w 1 rozdziale i w wersecie 4 i 5. Apostołowie okazali się nie do końca posłuszni nakazowi Jezusa, który mówił: pozostańcie w mieście. Przynajmniej trzykrotnie nie wytrzymali i nie okazali się konsekwentni do końca. Oto dwaj uczniowie postanowili pewnego dnia pójść do Emaus. Kiedy już Jezus zmartwychwstał, o czym jeszcze nie wiedzieli, Kleopas i jego przyjaciel, powinni zostać w Jerozolimie. Jezus im przed śmiercią mówi: zostańcie, nie wychodźcie. Ale dwóch wyszło, ale cudownie ich Pan Jezus zmartwychwstały z powrotem do Jerozolimy przyprowadzi, jak pamiętamy. Również wybór 12 apostoła, gdzie się trochę pośpieszyli, to była kompetencja samego Jezusa Chrystusa, Mesjasza, głowy Kościoła. To On powoływał apostołów. Ale kiedy trzeba było wybrać tego 12 na miejsce Judasza, sami apostołowie chcieli to zrobić. A potem jeszcze, kiedy Piotr z 6 innymi poszedł łowić ryby. Wyszli z Jerozolimy. Już to o tym mówiliśmy w czasie pamiątki zmartwychwstania. Nie powinni. Powinni pamiętać. Słuchajcie, ludzie nie dotrzymują słowa. Ludzie zapominają pewne ważne rzeczy. I my tacy jesteśmy. Ale Bóg dotrzymuje słowa. Bóg Ojciec dał obietnicę. Jezus mówi: ja otrzymałem tę obietnicę od Ojca i dostaniecie to, co wam obiecuję. Ale wy bądźcie w porządku i posłuchajcie mnie. Nie zrobili jednak tego. I można by się było zapytać, bo takie pytanie się rodzi, dlaczego musieli tak długo czekać? Ja bardzo nie lubię czekać. Ludzie aktywni, ludzie o charakterze pewnym to bardzo nie lubią czekać. Dlaczego musieli czekać aż 10 dni? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że nie ma odpowiedzi w Biblii na ten temat, na której moglibyśmy się oprzeć. Pismo Święte nam tego nie wyjaśnia. Słowo Boże mówi nam natomiast, że czasem Pan Bóg każe swoim naśladowcom czekać na spełnienie Jego słów. Bóg ma swój zegar, Bóg ma swój właściwy czas. My czasem się śpieszymy. Jest to suwerenne działanie Boga w życiu Jego naśladowców. Każe czekać. Tylko my, niecierpliwi ludzie, no ale po co czekać? Dlaczego nie dzisiaj? Dlaczego nie teraz? Dlaczego nie natychmiast? Bo my żyjemy w takim rozpędzonym świecie i wszystko chcemy mieć szybko, natychmiast. Pieniądze do bankomatu, prawda? Kawę rozpuszczalna, woda gorąca jest. Mleko dla dziecka kiedyś, trzeba było wstawać w nocy, prawda? I ślęczeć, pamiętam te swoje męki i udręki, prawda? Dzisiaj wszystko wrzucasz, zasypujesz gorącą wodą, już wszystko gotowe. I takim świecie żyjemy. A Bóg chce, żebyśmy tak czasem mogli się wyciszyć. Tak się zatrzymać. Może dla duchowego skupienia, może dla nabrania jakiejś duchowej siły do dalszego życia. Może do tego, by wreszcie pochylić się nad Bożym Słowem i nie śpiesząc się, poczytać ze zrozumieniem, co też ten Bóg ma mnie do powiedzenia dzisiaj. Może po to, by mieć czas na modlitwę. Bóg każe nam się wyciszyć. Może chce nas Bóg nauczyć zaufania do Niego. Może chce nas nauczyć cierpliwości, bo jesteśmy niecierpliwi. Tak czasem zatrzymuje nas w tej drodze. Z jakiegoś powodu Bóg kazał czekać tym uczniom aż 10 dni. Były to chyba najdłuższe dni w ich życiu. Jak sobie potrafię jakoś wczuć się w ich sytuację. A może chciał Pan Bóg wypróbować ich wiarę? Bo Jezus mówi: Bóg Ojciec obiecał i wy czekajcie na spełnienie. Czy potraficie uwierzyć czekając? Od razu Abraham się przypomina: będziesz miał syna. Ale mam 75 lat. Poczekaj. No na co to czekać? 80? 85? 90? 95? nie ma syna. Bóg obiecał i nie dotrzymał słowa? Kiedy Abraham ma 99 lat, przychodzi anioł i mówi: za rok będzie, bo ci obiecałem, bo ci obiecałem. Ale w swoim czasie, choć wydawało się, że to wszystko po ludzku zupełnie nie ma sensu i racji istnienia. Bóg czasem każe zatrzymać się, abyśmy mogli okazać cierpliwość, czasem nauczyć się zaufania Jemu. Pewnie każda z tych takich odpowiedzi, dlaczego musieli uczniowie czekać, ma jakąś cząstkę prawdy. Ale najważniejsze jest to, że mimo tych takich niekonsekwencji w życiu apostołów, oni nie ulegli zniecierpliwieniu, zniechęceniu, nie opuścili rąk i nie powiedzieli: Bóg nas oszukał, Jezus nam dał jakieś płonne nadzieje, i rozpieszli się i rozeszli. Tak nie postąpili. I Pan Bóg po raz kolejny dotrzymał słowa. Nadszedł wreszcie dzień świąteczny, dzień zielonych świąt. I jak czytamy na początku właśnie drugiego rozdziału, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Dzień uroczysty dla Żydów, dzień zielonych świąt, Pięćdziesiątnica, to święto żydowskie Szawuot, które przecież świętowaliśmy w środę razem z naszymi starszymi braćmi w wierze. Oni się cieszyli, bo to święto żydowskie, święto zbiorów, dzień dziękczynienia, święto tygodni, Szawuot, różne nazwy ma to wielkie święto. I w kalendarzu judaistycznym to święto przypadało w 50. dniu po święcie Paschy. 50 dni po święcie Paschy. Była więc drugim bardzo ważnym świętem, na które każdy dorosły Izraelita miał obowiązek stawić się w świątyni w Jerozolimie, by oddać chwałę Bogu i złożyć Mu dziękczynną ofiarę. I święto Paschy rozpoczynały, świętem Paschy rozpoczynały się żniwa. A na Pięćdziesiątnicę, 50 dni później, przynoszono już do świątyni pierwsze chleby. Pierwsze plony, pierwsze chleby upieczone z nowego zboża, jako podziękowanie Bogu za pierwsze plony. I dlatego to jest takie święto radosne. I kiedy porównujemy te dwa starotestamentowe święta judaizmu z tym, co zdarzyło się w Jerozolimie, najpierw Wielki Piątek, potem w poranek wielkanocny, jak nazywamy, i wreszcie w dzień zesłania Ducha Świętego, to widzimy taką niezwykłą zbieżność, zdumiewające podobieństwo i wspaniałe duchowe wypełnienie tej symboliki. Otóż ta Jezusowa, nowotestamentowa Pascha, czyli śmierć męczeńska Pana Jezusa na krzyżu, stała się początkiem duchowych żniw, jak niegdyś Pascha rozpoczynała żniwa na polach. Oto na krzyżu jeden ze złoczyńców doznaje łaski przebaczenia grzechów i Jezus obiecuje mu: dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze Jezus nie skonał, a już był pierwszy w owoc jego męki na krzyżu. A z kolei setnik rzymski, który widział konającego Chrystusa, wyznał z wiarą: zaiste ten był Synem Bożym. A przecież kierował egzekucją, uważając, że po prostu krzyżują zbrodniarza, jakiegoś przestępcę, który zasługiwał na śmierć krzyżową z racji prawa rzymskiego. Ci dwaj ludzie byli początkiem duchowych żniw. I ten na krzyżu umierający złoczyńca, i ten żołnierz, setnik rzymski. Oni byli początkiem duchowych żniw, tymi pierwszymi duchowymi snopami, zrzętymi przez Chrystusa, dzięki Jego zbawiającej śmierci na krzyżu Golgoty. 50 dni później, 120 ludzi zgromadzonych, apostołowie, uczniowie, kobiety wierzące, które towarzyszyły Chrystusowi. Tych 120 zgromadzonych na modlitwie, jak wiemy, uczniów i naśladowców Jezusa, doznaje cudownej duchowej przemiany za sprawą zstępującego na nich Ducha Świętego. Wreszcie ta obietnica Ojca stała się rzeczywistością, która ich wreszcie dosięgła. Jeden z nich, apostoł Piotr,
kiedy doznał razem z pozostałymi tego niezwykłego nawiedzenia Ducha Bożego, głosi z odwagą Boże Słowo. A tak się bali, a tak zamknięci byli za drzwiami, prawda, kiedy Jezus został ukrzyżowany. Teraz Piotr, ponieważ napełniony mocą Ducha Bożego, staje i z odwagą głosi. I w wyniku działania, potężnego działania Ducha Świętego, 3000 ludzi doznaje łaski, wiary i nowego narodzenia. Cóż za piękne plony, cóż za piękne snopy zrzęte w ten kolejny, niezwykły Boży dzień. Tak jak niegdyś te dwa chleby przyniesione do świątyni, upieczone z zebranego w czasie żniw zboża, tak teraz nawracają się tysiące ludzi. Starotestamentowa pięćdziesiątnica nabrała o wiele głębszego duchowego znaczenia. Czasami chrześcijanie, kiedy wspominają dzień zesłania Ducha Świętego, zadają sobie pytanie, co było niezwykłego w tym wydarzeniu. Cóż niezwykłego wydarzyło się w tym dniu? Co świadczy o tym, że ten dzień był niewyjątkowy, niepowtarzalny? Był niezwykłym momentem w historii ludzkości, w historii zbawienia. Niektórzy podkreślają silnie znaki, które były wyjątkowe. Szum jakby gwałtownego wiatru, to nie był jakiś sobie taki szumek, nie? Jak czasem stroimy jakieś tutaj nagłośnienie. Szum potężnego wiatru. Doświadczyłeś kiedyś potężnego wiatru? Szumu? Oj, ciarki chyba lecą po plecach, jak nam się gnął tutaj drzewa. Czasem był taki moment, prawda, mówię, Panie Boże, uratuj nasz Kościół. No i nas, bo my tam blisko jesteśmy tego dachu. Jakby spadło, to spadnie na nas. To jest przerażające, kiedy taki wiatr wieje. A więc ten szum gwałtownego wiatru, wreszcie języki jakby z ognia, które spoczęły na każdym z nich. Wreszcie to, że zaczęli ludzie mówić językami, których nie rozumieli, ale potem, kiedy mówili, to rozumieli ci wszyscy, którzy w Jerozolimie byli, z różnych miejsc, z różnych stron, mówili różnymi narzeczami i raptem apostołowie bez żadnych tłumaczy głoszą im wielkie dzieła Boże i oni to rozumieją. Coś niezwykłego się wydarzyło. To Duch Święty uczynił. I to były rzeczy niezwykłe, niezwykłe. A jeszcze inni powiadają, ale chyba najbardziej w sumie niezwykłe, choć może nie tak spektakularne jak te dary, okazało się zwiastowanie Słowa Bożego przez apostoła Piotra. Bo przecież 3000 ludzi się nawróciło. Nie czytamy nigdzie w Ewangelii, że z powodu zwiastowania Jezusa 3000. Jest oczywiście w Sychar, kiedy zwiastował w Samarii, wielu uwierzyło, prawda? No ale nie sądzę, żeby w tym niewielkim samarytańskim miasteczku było 3000 w ogóle mieszkańców. Tutaj z natchnienia Ducha Świętego Piotr głosi Słowo Boże, 3000 ludzi nawraca się i to naprawdę się nawraca. To było coś niezwykłego. Choć znamy w historii późniejszej takie fakty, że oczywiście były wielkie ewangelizacje, wielkie krucjaty i wielcy ewangeliści również przeżywali i widzieliśmy to czasem w transmisjach telewizyjnych czy jakichś filmach dokumentalnych. Tysiące ludzi wychodziły i oddawały się Bogu, prawda? Tak jak to się dzieje dzisiaj. Dzisiaj ktoś powiedział dosyć sarkastycznie, kiedyś wystarczyło jedno kazanie, żeby się nawróciło 3000 ludzi. Dzisiaj trzeba czasem 3000 kazań wygłosić, żeby wreszcie ktoś jeden mógł się nawrócić. Może to przerysowane, ale coś jest w tym, co zostało tu wypowiedziane. Wbrew pozorom najbardziej niezwykłe w dniu zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie było głoszone z mocą Ducha Świętego Słowo Boże. Bo zobaczcie, co na słuchaczach zrobiło największe wrażenie. Ci, którzy przecież widzieli i te znaki, i słyszeli słowa, widzieli przemawiającego Piotra, słyszeli, jak w językach mówili, właśnie to powiedzieli ci ludzie. Słyszymy ich, jak oni w naszych języka głoszą wielkie dzieła Boże. Wielkie dzieła Boże i w naszych językach, i my to rozumiemy. To było coś, co spowodowało niezwykłe przeżycia w sercach tych ludzi. Bo kiedy ludzie usłyszeli Słowo Boże, Duch Święty potrząsnął ich sercami. Tu Bóg Święty działał i sumieniami. Tych znaków Bóg użył, żeby się ludzie zbiegli, żeby się ludzie zgromadzili, żeby ludzie skupili swoją uwagę i Bóg tego użył. Ale ludzie usłyszeli, bo kiedy dotknął ich Duch Święty, wówczas potrząśnięci w swoich sumieniach zapytali: panowie, co mamy czynić w związku z tym? Bo cóż im Piotr powiedział? Przeczytajmy sobie cały rozdział, on jest długi, ale tam jest całe kazanie Piotra zapisane. Ale 36 werset mówi: a zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Bez względu na to, czy rzeczywiście wśród tego tłumu zgromadzonych ludzi byli wszyscy, którzy krzyczeli: ukrzyżuj go, czy nie, wszyscy poczuli się poruszeni w swoich sercach i powiedzieli: co mamy zrobić? To co my mamy teraz zrobić, skoro zabiliśmy Mesjasza? A Piotr odpowiedział natychmiast, znamy doskonale: opamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To 38 werset. I Duch Święty sprawił, że ludzie w Jerozolimie nie tylko usłyszeli o konieczności opamiętania, ale postanowili się opamiętać. Duch Święty zapanował w ich sercu tak, że byli gotowi zapłakać, pokutować, wyznać swoje grzechy. To czyni Duch Święty. I o to też chodzi Kościołowi dzisiaj i nam, kiedy myślimy o zbawieniu ludzi niezbawionych. Żeby Bóg przez Ducha Świętego poruszał sercami i sumieniami. Wtedy jest prawdziwe opamiętanie, wtedy jest prawdziwa pokuta, wtedy jest zawrócenie ze złej drogi, grzeszności, bezbożności, wtedy jest zmiana życia i wtedy możemy powiedzieć: tak, Duch Święty, Bóg odmienił moje życie totalnie. I to widać, słychać i czuć. I tak się stało, i tak się stało. Tylko ewidentne działanie Bożego Ducha Świętego potrafi przywieść człowieka do pokuty. Jeśli pokutowaliśmy, bracia i siostry, to działo się to za sprawą Bożego Ducha. Bez Niego to by się nie stało. Sam Pan Jezus powiedział kiedyś o Duchu Świętym, że to właśnie On przekona świat o grzechu. Nikt z ludzi, nawet najbardziej przekonujący mówca, czy pastor, czy ewangelista, nie ma mocy tego uczynić. Choć nam się wydaje, że potrafimy przekonać. Przekonać może człowieka tylko Duch Święty. I tak właśnie stało się w Jerozolimie w Dzień Zielonych Świąt. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Boże, to znaczy słowo głoszone przez Piotra, zostali ochrzczeni. I pozyskanych zostało tego dnia około 3000 ludzi, mówi werset 41 w drugim rozdziale Dziejów. W dniu zesłania Ducha Świętego Pan użył nadzwyczajnych znaków. Szumu wiatru, języków ognia, cudu, że ludzie różnojęzyczni w tym samym momencie rozumieli apostołów, którzy głosili im Słowo Boże bez pomocy tłumaczy. I wszystko to Bóg użył, by zgromadzić tych ludzi razem i przygotować ich serca na pokutę i opamiętanie. Nieznaki jednak, choć były nadprzyrodzone i pochodziły od Boga, stanowiły istotę tego wydarzenia. Głoszone z odwagą Słowo Boże, poparte działaniem Ducha Świętego, spowodowało otwarcie serc, nawrócenie i zbawienie tych ludzi przez Chrystusa, Mesjasza i Zbawiciela. I to potem potwierdzili przez chrzest, zgodnie z nauczaniem Pana Jezusa. I choć ten niezwykły dzień się skończył, bo było to wydarzenie, które się skończyło, tysiące pielgrzymów opuściło Jerozolimę, to jednak dla tych, na których zstąpił Duch Święty, na wszystkich nowo nawróconych w tym dniu ludzi, zaczął się zupełnie nowy etap ich duchowego życia. To był początek najwspanialszej na świecie wspólnoty duchowej ludzi, którą nazywamy Kościołem Jezusa Chrystusa. My jesteśmy częścią tego fenomenu, jaki czyni Duch Święty, kiedy tak różnych ludzi przez pokutę, nawrócenie gromadzi w jedno i wszyscy są razem. Bo ci uwierzyli, co czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, trwali wszyscy razem w nauce apostolskiej. We wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwach, w bojaźni, w uwielbieniu Boga. Razem, bo Kościół to jest coś, co łączy tak różnych ludzi, a jednocześnie tak podobnych sobie ludzi, bo grzeszników, ale grzeszników, którzy doznali łaski przebaczenia. I dlatego Kościół jest taki piękny. Jeżeli głową tego Kościoła jest i Jezus Chrystus, i Bóg Ojciec, który dał tę obietnicę. Na koniec chciałbym powiedzieć jeszcze bardzo ważną rzecz. Otóż to, co się wydarzyło w dzień zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie 2000 lat temu, ma po dziś dzień swoją kontynuację. Pan Bóg nadal przez Ducha Świętego buduje swój Kościół na ziemi. My jesteśmy tego świadkami. I nadal po całej ziemi jest głoszona Ewangelia na odpuszczenie grzechów tym wszystkim, którzy skonfrontowani ze Słowem Bożym i pod wpływem Ducha Świętego pragną pokutować, opamiętać się i zacząć nowe życie z Bogiem, z Chrystusem, z pomocą Bożego Pocieszyciela, Ducha Świętego. Każdego dnia nawracają się do Boga kolejni ludzie. Kościół pomnaża się, chrzty się odbywają, radość Kościoła, radość nieba. Duch Święty nie skończył. Nie skończył z nami i nie skończył jeszcze z tymi, których ma. Bo kiedy dopełni się liczba tych, których zaplanował Bóg zbawić, przyjdzie dzień, kiedy Jezus wróci po swój Kościół i zabierze go z tej ziemi. Czekamy na to? Czy możemy powiedzieć, że Pięćdziesiątnica wydarzyła się już w naszym życiu? I kiedy? I jak trwa działalność i obecność Ducha Świętego w naszym życiu? Obyśmy jako ludzie Boży mogli powiedzieć: tak, Boże, Twoja obietnica się spełniła w moim osobistym życiu. Duch Święty jest we mnie. Duch Święty działa w moim życiu. I mogę doświadczać tej łaski i radości, widząc, jak jeszcze innych Boża Pięćdziesiątnica dotyka. I cieszmy się z tego. Módlmy się o zbawienie i nawrócenie po kolejnych ludzi. Módlmy się, aby też planowane w przyszłości naszej najbliższej działania przyniosły radość i zbawienie wielu jeszcze ludziom. Niech Bóg to czyni za sprawą Bożego Świętego Ducha. Jest taka pieśń, która mówi: przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Dzisiaj ten dzień może być dniem Twojej Pięćdziesiątnicy, jeśli jeszcze nie powierzyłeś, czy nie powierzyłaś życie Bogu. Dziś możesz powiedzieć: Boże, przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Napełnij moje serce, zmień moje życie. Daj mi ducha pokuty i odwrócenia się od moich grzechów. Nie chcę już dłużej żyć bez Ciebie. Chcę żyć z Tobą. Dziś jest dzień zbawienia dla każdego, kto tego pragnie. Jeżeli to czujesz w swoim sercu, powiedz to w cichej czy w głośnej modlitwie, ale powiedz to Bogu. Panie, uczyń Pięćdziesiątnicę w moim sercu dzisiaj. Amen.